Wkrótce potem Jezus wędrował przez miasta oraz wioski Galilei, głosząc i opowiadając dobrą nowinę o Królestwie Bożym. Towarzyszyło mu 12, a także kilka kobiet, które wcześniej zostały uzdrowione ze złych duchów i z niedomagań. Wśród nich była Maria, zwana Magdaleną, z której niegdyś wyszło 7 demonów, Joanna, żona Chuzasa, zarządcy Heroda, Zuzanna oraz wiele innych. Służyły im one swoim mieniem. Gdy więc przyszli na miejsce zwane Czaszką, ukrzyżowali tam Jezusa i obu przestępców, jednego z prawej, a drugiego z lewej strony. Była wówczas mniej więcej 12 w południe. Aż do 15 całą ziemię ogarniał mrok ze względu na zaćmione słońce. Zasłona przybytku rozdarła się na dwoje, a Jezus donośnie zawołał: Ojcze, w Twoje ręce składam mego ducha. Po tych słowach wydał ostatnie tchnienie. Tłumy zaś, które ściągnęły oglądać ukrzyżowanie, widząc, co się dzieje, biły się w pierś i zawracały. Ci wszyscy natomiast, którzy znali Jezusa, stali z daleka i patrzyli. Wśród nich były też kobiety, które całą grupą podążały za nim z Galilei. Następnie przybył pewien człowiek imieniem Józef. Był on człowiekiem Wysokiej Rady, członkiem Wysokiej Rady, a przy tym osobą dobrą i sprawiedliwą. Nie zgadzał się z tym, co w sprawie Jezusa postanowili i uczynili inni radni. Józef pochodził z żydowskiego miasta Arymatea i żył nadzieją nadejścia Królestwa Bożego. Udał się on do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. Następnie zdjął je z krzyża, owinął w płótno i złożył w wykutym w skale grobowcu, w którym wcześniej nikt jeszcze nie był chowany. Było to w dzień przygotowania i wkrótce miał nastać szabat. Na miejsce pogrzebu przyszły też za Józefem kobiety, które całą grupą przybyły za Jezusem z Galilei. Widziały one grobowiec i patrzyły, jak składano ciało. Po powrocie zaś przygotowały wonności i olejki, lecz zgodnie z przykazaniem w szabat powstrzymały się od zajęć. Natomiast pierwszego dnia tygodnia, gdy ledwie zaczęło świtać, kobiety przyszły do grobowca, niosąc wcześniej przygotowane wonności. Kamień zamykający wejście został jednak odsunięty, a po wejściu do środka nie znalazły ciała Pana Jezusa. Gdy już nie wiedziały, co począć, oto nagle stanęli przy nich dwaj mężczyźni w połyskujących szatach. One, zdjęte strachem, pochyliły twarze ku ziemi i wówczas padły słowa: Dlaczego szukacie żywego wśród umarłych? Nie ma go tu. Zmartwychwstał. Przypomnijcie sobie, co wam zapowiedział jeszcze w Galilei, że Syn Człowieczy musi być wydany w ręce grzesznych ludzi, zostać ukrzyżowany i trzeciego dnia zmartwychwstać. Wtedy przypomniały sobie jego słowa, a po powrocie od grobowca doniosły o tym 11 oraz całej reszcie. Były to Maria Magdalena i Joanna, Maria, matka Jakuba oraz pozostałe wraz z nimi. Opowiadały one o tym apostołom. Słowa te jednak brzmiały w ich uszach jak niedorzeczność. Nie wierzyli tym kobietom.
Zastanawialiście się czasami, skąd Jezus i apostołowie mieli pieniądze? Z czego się utrzymywali? Można pomyśleć, że to nie było ważne, no bo skoro Jezusa tak często zapraszali na jakieś uczty, czy to celnicy, czy faryzeusze, jak ostatnio czytaliśmy, jeżeli On potrafił w cudowny sposób rozmnożyć chleb i ryby, jeżeli On panował nad przyrodą i potrafił powstrzymać deszcz i burzę, to właściwie mógł o to wszystko zadbać w jakiś nadnaturalny sposób, żeby nigdy niczego im nie zabrakło i nawet by musieli spać pod gołym niebem, żeby to były bardzo komfortowe warunki. A Łukasz, którego Ewangelię studiujemy, popatrzyłby na nas wtedy dziwnie, myślał: naprawdę tak myślicie? Nie, to było bardzo prozaiczne. Przynajmniej częściowo kobiety go utrzymywały. Ten fragment, który przeczytaliśmy, mówiący o tym, że kiedy Jezus chodzi po Galilei, chodziło z Nim 12 apostołów, tych, których wybrał, a razem z nimi pewne kobiety, które zostały uzdrowione, które zostały uwolnione, które dzięki temu, że miały pewien majątek, wspierały Jezusa i apostołów ze swojego majątku, wyraża bardzo praktyczną, a jednocześnie bardzo ważną treść, że za ich służbą, za służbą Jezusa i apostołów, stały kobiety, bez których prawdopodobnie wiele z tych rzeczy, które opisane są w Nowym Testamencie, ja bym powiedział nawet na pewno, bez których wiele z tych rzeczy, które opisane są w Nowym Testamencie, nigdy nie byłyby możliwe. Nie wiemy o nich wcale tak dużo. Łukasz wspomina z imienia o trzech z nich w tym miejscu, chociaż to tylko są niektóre z nich. Czytamy o Marii Magdalenie, o Joannie i o Zuzannie. Maria Magdalena jest dosyć słynna w chrześcijaństwie, nawet za sprawą Dona Browna, który troszeczkę w skandaliczny sposób ukazał możliwe relacje, jakie były między Jezusem a nią. Ale gdy wczytamy się dosłownie to, co jest napisane, to nie do końca wiemy, jak to było z Marią Magdaleną. W historii Kościoła zwykło się ją później utożsamiać z tą nierządnicą, nawet z tą, która właśnie umyła stopy Jezusa i namaściła je w poprzednim fragmencie. Ale to jest dopiero coś, co zaczęło funkcjonować w tradycji Kościoła kilkaset lat później. Łukasz nigdy nie mówi wprost, że to była ona. Może dlatego, że zaczęliśmy o niej tak myśleć, przedstawia się z reguły jako kobietę młodą i atrakcyjną, no bo takie powinny być nierządnice, które gdzieś tam przyciągały uwagę mężczyzn. Ale fakt, że ona jest wymieniona raczej wśród kobiet, które miały pewną pozycję w tym społeczeństwie, nawet w tamtym społeczeństwie, wynikającą z majątku, który posiadały, być może powinien skłonić na to zastanowienia się nad inną opcją, że to mogła być właściwie starsza kobieta, być może wdowa, która dzięki majątkowi, jaki odziedziczyła, była teraz w stanie razem z innymi pomagać Jezusowi. Tamte społeczeństwo było mocno nierówne. Pozycja kobiet właściwie w każdym społeczeństwie ówczesnych czasów, czy to żydowskim, greckim, czy rzymskim, była znacznie niższa niż mężczyzn. I jedyny sposób, gdzie kobieta mogła wybić się na zależność, to właściwie było to, że albo miała dużo pieniędzy, które jakoś sama zdobyła, albo dziedziczyła po mężu, który zmarł, albo była żoną mężczyzny, męża, który miał wpływową pozycję i ze względu na jego wpływową pozycję i ze względu na jego przyzwolenie była w stanie robić coś istotnego w społeczeństwie. Być może właśnie jak ta druga wspomniana tutaj kobieta Joanna, żona Huzasa, który był zarządcą na dworze Heroda. Takie kobiety mogły funkcjonować na innym poziomie niż większość kobiet, które wówczas żyły. I czytamy o tym, że takie kobiety skupiały się także wokół Jezusa i w pewien sposób, tak jak potrafiły, wspierały Jego służbę. Kiedy dzisiaj poruszamy temat tego, że coś w Kościele byłoby zależne od kobiet, tak mocno jak było zależne w tamtych czasach, automatycznie pojawi się prędzej czy później temat przywództwa kobiet w Kościele. Bo dyskusja z reguły idzie w tą stronę i myślę, że gdybyśmy siedli i podyskutowali ten temat, pojawiło się by się to pytanie, czy kobiety mogą być przywódcami w Kościele. Powiem wam, że nie tego dotyczy to kazanie. Nie o tym będziemy mówić, ale ponieważ ta kwestia prędzej później tak by wyszła, a mogę wam obiecać, że podzielę się z wami krótko swoimi refleksjami na ten temat, ale pod dwoma warunkami. Po pierwsze, że potraktujecie je właściwie tak, jak powinniście traktować wszystko, co mówię ja, czy jakikolwiek inny kaznodzieja. Jako wyraz mojego zrozumienia, jako wyraz mojej wiedzy, moich doświadczeń, a nie jako automatycznie objawioną prawdę Bożą. Że będziecie to wszystko rozsądzać później w Piśmie Świętym, żeby zobaczyć, jak rzeczy rzeczywiście się mają. To jest pierwszy warunek. A drugi bardzo prozaiczny, że doczekacie cierpliwie do końca kazania. Zanim więc dojdziemy do tego pytania, które być może niektórych z nas zajmuje, wróćmy do samej Ewangelii Łukasza i tego, co on robi, w jaki sposób on prezentuje tę kwestię. Bo kto jak kto, ale Łukasz w całym Nowym Testamencie jest chyba największym orędownikiem, jeżeli można tak powiedzieć, sprawy kobiet. Żaden inny ewangelista nie poświęcił kobietom tyle uwagi, co Łukasz. W żadnej innej Ewangelii Jezus nie jest przedstawiony jako ktoś, kto poświęca kobietom i ich sprawom tyle uwagi, co właśnie w Ewangelii Łukasza. I powiem wam, że tu nie chodzi nawet tylko o samą ilość słów, jaka jest poświęcona, sama ilość zmianek kobiet, jaka znajdujemy w Ewangelii, ale nawet sposób, w jaki to jest przedstawione. Jeżeli sięgniecie po jakikolwiek komentarz do Ewangelii Łukasza, który zajmuje się całością tej Ewangelii, przeczytacie o tak zwanym parowaniu. I nie chodzi tutaj o zmianę stanu skupienia wody, tylko o pewną charakterystyczną rzecz, którą Łukasz robi, pisząc swoją Ewangelię. Mianowicie dba o to, żeby przedstawiając różne ważne nauki Jezusa, różne ważne wydarzenia z Jego służby, pokazać to zarówno na przykładzie mężczyzn, jak i na przykładzie kobiet. Właściwie każda ważna sprawa, która jest w Ewangelii Mateusza, jest przedstawiona w takich parach. Dzieje się to w życiu mężczyzny i dzieje się to w życiu kobiety. Na samym początku, pamiętacie, jak zaczyna się Ewangelia Łukasza? Przychodzi anioł, który objawia się mężczyźnie, kapłanowi Zachariaszowi w świątyni jerozolimskiej. Jakie jest drugie wydarzenie? Przychodzi anioł, który objawia się kobiecie, pewnej ubogiej nastolatce na północy w Galilei. Prawda? Później Maria, bo to o niej była mowa, razem z Zachariaszem i jedno i drugie, i on i ona, natchnieni przez Ducha Świętego, wypowiadają proroctwa dotyczące tego, co Bóg czyni. Zachariasz nieco później nad swoim synem Janem, a Maria wcześniej, kiedy spotyka się z Elżbietą, kiedy pod natchnieniem Ducha Świętego najpierw Elżbieta mówi, że to dziecko, które jest w niej, będzie Panem, będzie właśnie ucieleśnieniem nadziei Izraela, i Maria mówi wprost o tym, czego Bóg dokona przez jej syna. Kiedy przynoszą już narodzonego Jezusa do świątyni, pamiętacie, w jaki sposób zostaje przywitany? Jest tam stary Symeon, który podnosi i błogosławi to dziecko. I co za chwilę się dzieje? Jest tam stara prorokini Anna, która robi to samo. I naprawdę można sobie tak rozłożyć tę Ewangelię i czytać różne rzeczy i będziecie zaskoczeni, jak często to ta równowaga zostaje zaznaczona. Jeżeli coś dzieje się w życiu mężczyzny albo z mężczyzną, za jakiś czas albo zaraz potem przeczytamy o tym, że coś takiego działo się też w życiu kobiety. Kiedy Jezus dokonuje swojego pierwszego opisanego cudu, kiedy idzie do Kafarnaum w Ewangelii Łukasza i uzdrawia człowieka, że właściwie wypędza demony z człowieka w synagodze, zaraz potem idzie do domu Piotra i uzdrawia teściową Piotra. Kiedy nieco później zostaje spuszczony ten sparaliżowany, kiedy zdejmują dach i kładą go przed Jezusem, i Jezus mówi: przebaczone są ci twoje grzechy. Idź i żyj w pokoju, i wszyscy dziwią się, kim on jest, że próbuje nawet grzechy przebaczać, że przebacza ludziom grzechy. Za jakiś czas, we fragmencie, który studiowaliśmy tydzień temu, czytamy o tym, jak pewna kobieta przychodzi do Jezusa i Jezus mówi do niej to samo. Przebaczone są ci twoje grzechy. Twoja wiara cię zbawiła, a wszyscy wokół dziwią się, kim on jest, że przebacza ludziom grzechy. Kiedy wcześniej chwali wiarę pewnego pogańskiego setnika i mówi: nawet w całym Izraelu takiej wiary nie znalazłem, za jakiś czas, jak będziemy studiowali ósmy rozdział, pamiętacie ten chiasm, o którym wspominałem, będzie chwalił niezwykłą wiarę pewnej kobiety, Żydówki, która przez 14 lat właściwie była wykluczona na margines Izraela. Kiedy uzdrawia kobietę, uzdrawia mężczyznę. Kiedy chwali wiarę mężczyzny, chwali wiarę kobiety. Te wydarzenia, które się dzieją, są przedstawione w takich parach. I nie tylko wydarzenia, nawet sposób, w jaki Jezus mówi. Gdzie jak gdzie, ale właśnie w Ewangelii Łukasza Jezus zwraca się nie tylko do mężczyzn, jak zwykło się mówić w tamtych czasach, ale dba o to, żeby we wszystkim, co mówi, zwracać się również do kobiet. Mówi: bracia i siostry, mówi: mężowie i żony, matki i ojcowie. Nawet słowa Jezusa przedstawione są w taki sposób, jakby dbał o to, żeby uwypuklić, podnieść rolę kobiet w tamtym społeczeństwie. Kiedy Jezus posługuje się różnymi przykładami, podaje przykład mężczyzny i podaje przykład kobiety. Kiedy jest właśnie w synagodze w Nazarecie, w 4 rozdziale, i mówi o postaciach ze starożytnej historii Izraela, na których Bóg objawił swoją łaskę, wspomina Naamana, który był syryjskim generałem, ale odrobinę wcześniej, tuż wcześniej, wspomina wdowę z Sarepty Sydońskiej, która była jedyną, chociaż było wiele wdów, która doświadczyła cudownego zaopatrzenia za sprawą Eliasza. Kiedy jakiś czas później będzie mówił o sądzie, który spadnie na Izraela, będzie mówił, że to Jonasz stanie na sądzie jako świadek przeciwko wam, a obok niego stanie królowa Saby, która przybyła do Salomona i usłuchała jego mądrości. Nawet w przypowieściach Jezusa taka równowaga się zaznacza. Kiedy czasami Jezus mówi jedną przypowieść, w której występuje mężczyzna jako przykład, zaraz później jest przypowieść o kobiecie. W 13 rozdziale będziemy czytali przypowieść o tym, jak rozwija się Królestwo Boże. Jezus mówi, że pewien człowiek wziął ziarno gorczyczne, zasadził w swoim ogrodzie i ono wyrosło w wielki krzew. I zaraz później mówi, a pewna kobieta wzięła zakwas, zaczyn i rozmieszała to w całym cieście, i ten zaczyn zakwasił całe ciasto. W 15 rozdziale, gdzie będzie mowa o przypowieści o synu marnotrawnym, mówiące o tym, jaki jest nasz Bóg, najpierw są dwie krótkie przypowieści, które są do niej wstępem. I pierwsza mówi o pewnym pasterzu, który zgubił jedną owcę i zostawia wszystkie, idzie, żeby znaleźć tą jedną, i kiedy ją znajdzie, bardzo się cieszy i zaprasza wszystkich przyjaciół na ucztę. A później jest mowa o kobiecie, która zgubiła jedną monetę i zostawia wszystko to, co robiła, przeszukuje cały dom, żeby znaleźć tą monetę, i kiedy ją znalazła, zaprasza wszystkich swoich znajomych, żeby razem z nią się cieszyli. Kiedy Jezus uczy swoich uczniów, jak się mają modlić, mówi im o pewnym człowieku, który, kiedy przyszli do niego goście, idzie do swojego sąsiada i mimo, że jest środek nocy, dobija się uporczywie do drzwi, żeby ten dał mu trochę chleba, żeby mógł nakarmić swoich gości. Mówiąc o tym, że mamy być wytrwali w modlitwie. A kilka rozdziałów później powie właściwie tę samą naukę, mówiąc o wdowie, która nachodzi pewnego niesprawiedliwego sędziego i nie daje mu spokoju, aż on zajmie się jego sprawą. To dosłownie wygląda tak, jakby Łukasz, pisząc swoją Ewangelię, miał przed sobą tabelkę zatytułowaną Parytet płci w Ewangelii i za każdym razem, kiedy pisze o czymś ważnym, sprawdza wiara mężczyzny, wiara kobiety. Uzdrowienie mężczyzny, uzdrowienie kobiety. Przypowieść o mężczyźnie, przypowieść o kobiecie. Dla teologów, dla biblistów to jest tak oczywiste, że mówią, no, musimy się z tym pogodzić, musimy zwrócić uwagę i musimy się zastanowić, co Łukasz chce przez to nam powiedzieć. I w pewnym sensie odpowiedź jest prosta. Łukasz chce nam powiedzieć, słuchajcie, jeżeli chodzi o Jezusa, nie możecie myśleć o Nim jako o kimś, kto przyszedł tylko do mężczyzn. W pewnym sensie Łukasz mówi nam, słuchajcie, jeżeli myślicie o Jezusie, musicie popatrzeć na to, jak prawdziwie było. Okej, takie pytanie. Kiedy mamy sobie wyobrazić taką scenkę rodzajową, Jezus i grono Jego uczniów zmierzają gdzieś drogami Galilei, dróżkami Galilei w stronę Jerozolimy, kogo sobie wyobrażacie? Jeżeli wyobrażacie sobie Jezusa i dwunastu, błąd. Bo Łukasz mówi wprost, że kobiety cały czas chodziły za Jezusem. Każdą scenę, którą powinniśmy sobie wyobrazić z Ewangelii, szczególnie Ewangelii Łukasza, to powinna być scena, w której są i mężczyźni, i kobiety otaczający Jezusa cały czas. I ten fragment, który czytaliśmy po tym pierwszym, jakby jeszcze bardziej to podkreśla. Nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, więc może wam to uwypukle. Kiedy Jezus przedstawił nam, przepraszam, Jezus, Łukasz przedstawił nam te kobiety, które w pewnym sensie utrzymywały, przynajmniej częściowo, apostołów Jezusa podczas ich służby w Galilei, wspomina o Marii Magdalenie, o Joannie i wielu innych, które z Nim chodziły. I później są te sceny dotyczące ukrzyżowania Jezusa, w którym właściwie w niesamowity sposób to mężczyźni znikają, a one pozostają. I Łukasz kilka razy wspomina, i były to te kobiety, które chodziły z Nim, które przyszły z Nim z Galilei. To jest niesamowity obraz, zresztą przedstawiony we wszystkich Ewangeliach, że kiedy Jezus zawisł na krzyżu, apostołowie, ci Jego uczniowie, mężczyźni, w jakiś sposób zniknęli. W pewnym sensie to jest zrozumiałe, bo oni bali się o swoje życie. Bali się, że również zostaną aresztowani, bali się, że zostaną straceni. I można tu zrozumieć, dlaczego kobiety zostały, bo ich pozycja w tym społeczeństwie w tym momencie była pewnego rodzaju ochroną. Im raczej nie groziło aresztowanie, raczej groziło im to, że żołnierze je przepędzą. Nikt nie zwracałby uwagi na nie jako na potencjalne zagrożenie dla funkcjonowania czy to świątyni, czy to rzymskiego cesarstwa. Ale tu nie chodzi o to, że im nic nie groziło, więc one mogły tam być. Łukasz i inni ewangeliści pokazują, że one były świadomie tymi, które pozostały przy Jezusie do końca. Te kobiety, które zaczęły chodzić za Nim w Galilei, były z Nim aż do samego końca. I podkreślał to kilkukrotnie. To one stały i patrzyły, jak Jezus ginął. To one patrzyły, co robił Józef z Arymatei, miejsce, gdzie on położył Jezusa, gdzie złożył go do grobu. To one przygotowały wszystkie te pachnidła, te wszystkie kadzidła, którymi chciały namaścić ciało Jezusa po tym, jak został pogrzebany. I to one przyszły do grobu, myśląc o tym, kto odsunie im ten kamień. I to one, to właśnie one, były pierwszymi, które zobaczyły pusty grób. I to właśnie one były tymi, którym objawił się aniom, którym zadał to pytanie. I to one były pierwszymi świadkami i pierwszymi w pewnym sensie zwiastunami, można powiedzieć głosicielami Ewangelii o zmartwychwstaniu Jezusa. I to one powiedziały o tym apostołom. I tutaj te niesamowite słowa, które Łukasz, bo Łukasz w jakiś sposób pisał wprost, jak się rzeczy miały, mówi, ale oni nie uwierzyli tym kobietom. Bo nawet Kościół musiał stanąć przed tą rzeczywistością tego, co Jezus robił. To, w jaki sposób Jezus zwracał się do kobiet, to, co Jezus pozwalał kobietom robić, będziemy o tym mówili, kiedy będzie mowa o Marii i Marcie, to, w jaki sposób Jezus traktował kobiety, było tak niezwykłe w tamtej kulturze, że nawet Kościół musiał przejść pewną przemianę, żeby zrozumieć wizję Jezusa, to, co rzeczywiście się dzieje. I Łukasz mówi nam o tym w bardzo otwarty sposób. Poprzez to, w jaki sposób ułożył swoją Ewangelię, poprzez to, co wspomniał w Ewangelii, poprzez to, że wspomina właśnie o tych kobietach, które wspierały Jezusa i mówi wprost, jak się rzeczy miały, kiedy Jezus umarł i zmartwychwstał. I to się nie kończy tylko w Ewangelii, ale toczy się dalej. Także dzieje apostolskie zbudowane są w taki sposób, jeżeli czytamy je uważnie, że uwypuklają, podkreślają rolę kobiet w Kościele. Pytanie, takie trivia. Kto był pierwszym nawróconym w Europie według dziejów apostolskich? Pierwszym nawróconym w Europie była kobieta. Nie była pierwszą wierzącą, bo wiemy, że Żydzi podróżowali, więc na pewno byli wierzący w Europie wcześniej. Ale kiedy towarzyszymy apostołowi Pawłowi w jego podróżach misyjnych, dochodzimy do miejsca, kiedy on ma sen Macedończyka, czyli dzisiaj byśmy powiedzieli współczesnego Greka, który woła do niego: przyjdź do nas, i traktuje to jednoznacznie jako Bożą zachętę, żeby iść, udać się do Europy z Azji Mniejszej i tam głosić Ewangelię. Ale kiedy przybywają na miejsce, do Filipii, 16 rozdział dziejów apostolskich, udają się nad rzekę, bo tam nie było synagogi, i spotykają tam kogo? Kobiety, które przyszły się modlić i głoszą im Ewangelię. I czytamy, że pierwszą, która się nawróciła, była Lidia. Nomen omen, kolejna kobieta, która doszła do jakiegoś majątku. I to ona jest pierwszą wierzącą w Europie. I to ona staje się ostoją Kościoła w Europie. Bo kiedy później czytamy, że nawróciła się ona, nawrócił się cały jej dom, i kiedy Paweł i Sylas wyjdą z więzienia, bo za chwilę trafią do więzienia i wtedy śpiewają, jestem trzęsienie ziemi, cała ta historia, którą mam nadzieję znacie, czytamy, że wrócili do domu Lidii i kiedy spotkali się z braćmi, którzy tam byli, wyruszyli w dalszą drogę. Wiecie, co to znaczy? To znaczy, że pierwszy kościół w Europie był w domu Lidii. Że pierwsza społeczność pogano-chrześcijańska, jaka powstała na naszym kontynencie, powstała za sprawą kobiety, która uwierzyła i która odgrywała w tym kościele zdecydowanie ważną rolę. I to jest właśnie ten obraz, który przed nami buduje Łukasz. Wiecie, taki był pierwszy kościół. Pierwszy kościół w pewnym sensie stanowił niezwykłe środowisko w tamtym świecie. Bo tak jak powiedziałem, kobiety były właściwie wykluczone z wielu sfer życia społecznego. Pozwalano im budować swoje jakieś własne sfery, gdzie byśmy powiedzieli, mogły mieć swoje własne konferencje, ale na dobrą sprawę nie odgrywały znaczącej roli w społeczeństwie, chyba że miały dużo pieniędzy albo wpływowego męża. Poza tym właściwie na niewiele można by mogło sobie pozwolić. Ale wokół Jezusa i w Kościele kobiety nagle zaczynają odgrywać niesamowitą rolę. Mówi się często w historii Kościoła, że pierwsze chrześcijaństwo, wczesne chrześcijaństwo, to była religia ubogich, niewolników i kobiet. Nie chodzi o to, że tylko tam byli ubodzy, niewolnicy i kobiety, ale chodziło o to, że właśnie te grupy, które dotychczas były wykluczone, były pozbawione, które w jakiś sposób stawały gdzieś tam na marginesie, bo tak zbudowane było tamte społeczeństwo, to właśnie w Kościele znajdowały to, czego w społeczeństwie nie mogły znaleźć. I wiele kobiet było przyciąganych do Kościoła właśnie dlatego, że to było miejsce, w którym traktowano je inaczej. Ale później to zaczęło się zmieniać. Później Kościół, który miał być manifestacją, za chwilę powiemy, tego nowego porządku, nowego świata, zaczyna jednak brać wzorce na powrót z tego świata i zamiast być manifestacją nieba, staje się kolejną emanacją, kolejnym wzorem ziemskich zasad, ziemskich pryncypiów. I po pewnym czasie Kościół zyskuje tą opinię, która chyba cieszy się do dzisiaj. Religii zdominowanej przez mężczyzn. Religii, w której kobiety są zepchnięte na margines do tej przysłowiowej kuchni, w którym pozwala się im robić jakieś drugorzędne rzeczy, ale tak naprawdę o wszystkim decydują mężczyźni, a one mają siedzieć cicho i słuchać, co się im mówi. Łukasz, który pisze i przedstawia w swojej Ewangelii zupełnie inny obraz, zwraca się do nas tak, jakby chciał powiedzieć: słuchajcie, otwórzcie oczy. Otwórzcie oczy i przeczytajcie, jak się rzeczywiście rzeczy miały, bo ten obraz, który się teraz prezentuje, nie jest prawdą. W rzeczywistości, gdyby nie kobiety, nie wiadomo, co by było z Kościołem. W rzeczywistości, gdyby nie te kobiety, ten pierwszy Kościół być może by nie powstał, a na pewno nie byłby takim, jakim był w rzeczywistości. Gdyby nie kobiety, być może Jezus i apostołowie nie mieliby co jeść, nie mieliby gdzie spać i nie byłoby tych wspólnot, tych kościołów, które, jak wiemy, bardzo szybko rozprzestrzeniły się po całej Europie. Gdyby nie kobiety, nie byłoby tamtego kościoła. Łukasz nie znał osobiście Jezusa. O tym wiemy. Wiemy, że on pisał swoją relację potem, kiedy badał te wszystkie wydarzenia, które się wydarzyły. Więc skąd tak naprawdę on wziął tą wizję, skąd on wziął to przekonanie o tym, że trzeba podkreślić i uwypuklić rolę kobiet w pierwszym kościele? Mówiąc najkrócej, wziął to od apostoła Pawła. Niektórych to może zaskoczyć, bo Paweł jest akurat człowiekiem, który we współczesnym świecie ma opinię tego, który na kobietę był chyba w Ewangeliach, nie w Ewangeliach, tylko w Nowym Testamencie najbardziej cięty. Niektórzy powiedzieli Paweł, ten, który powiedział, że żony mają być uległe mężom, że kobiety w kościele mają milczeć i zabrania się im mówić, że mają siedzieć cicho i pytać co najwyżej mężów w domu na temat tego, co się działo, bo w kościele nie przystoi, żeby w ogóle się odzywały. Apostoł Paweł, gdyby usłyszał, gdyby dowiedział się, jaką mamy o nim opinię, byłby bardzo zdziwiony. Byłby zdziwiony, w pewnym sensie rozpaczony, że ze wszystkich rzeczy, które on napisał, ze wszystkich rzeczy, które spóźniło nam zakomunikować, my zapamiętaliśmy tylko te. Że my uważamy, że to właśnie te fragmenty z listu do Koryntian, z listu do Tymoteusza definiują jego wizję pozycji, roli czy miejsca kobiet w Kościele. Bo rzeczywistość była zupełnie inna. Apostoł Paweł ze wszystkich, można powiedzieć, autorów Nowego Testamentu był jednym z tych, którzy najbardziej podnosili rolę kobiet. I to może nie dlatego, że znał Jezusa, bo on też nie znał Jezusa, nie słyszał tych rzeczy osobiście, ale tą wizję, którą Jezusa otrzymał, wizję Kościoła, którą Bóg mu pokazał, była jednoznacznie zdefiniowana jako miejsce, w którym różnice między mężczyznami i kobietami muszą się zatrzeć, bo inaczej nie jesteśmy prawdziwym Kościołem. Żeby przedstawić, co apostoł Paweł rzeczywiście myślał w kontekście mężczyzn i kobiet, nie tylko mężczyzn i kobiet, musimy sięgnąć po kilka miejsc z jego listów. Żeby zbudować pewien taki porządek logiczny, który mam nadzieję wtedy pokaże, co apostoł Paweł naprawdę sądził na temat roli mężczyzn i kobiet w Kościele. Pierwszym miejscem, po które sięgniemy, jest list do Koryntian. Drugi list do Koryntian, 5 rozdział. Ten fragment, który często znamy i cytujemy o tym, że jesteśmy nowym stworzeniem w Jezusie Chrystusie. 5 rozdział, 2 listu do Koryntian, od 16 wersetu czytamy takie słowa. Stąd nie jest już dla nas ważne, kto jest kim jako człowiek. Tak więc, kto jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło i nastało nowe. A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał ze sobą przez Chrystusa i zlecił nam posługę pojednania. To znaczy, że Bóg w Chrystusie świat ze sobą jedna, nie poczytując ludziom ich upadków i nam powierzył słowo pojednania. Dlatego w miejsce Chrystusa głosimy poselstwo jakby samego Boga, który przez nas kieruje do ludzi wezwanie. W miejsce Chrystusa błagamy, pojednajcie się z Bogiem. To jest punkt wyjścia. Apostoł Paweł, rozumiejąc to, co dzieje się w Chrystusie, mówi, słuchajcie, kiedy Bóg posłał swojego Syna, kiedy Bóg posłał Chrystusa, dokonał niezwykłej rzeczy. Pojednał nas ze sobą. Pojednał cały świat ze sobą i nam powierzył głoszenie dalej przesłania o pojednaniu. I ono dla nas jest zrozumiałe, że Bóg wybacza nam nasze grzechy, że Bóg nie odwraca się od nas, chociaż mógłby się odwrócić, że Bóg przyjmuje nas do siebie. Bóg pozwala nam, albo właściwie sam bierze inicjatywę i jedna się z nami, żeby nie było między nami a Nim żadnej przeszkody. Ale to jest punkt wyjścia, który dla Pawła definiuje też rolę Kościoła. Bo skoro Bóg pojednał cały świat ze sobą przez Chrystusa i nam powierzył służbę pojednania, to teraz my jako Kościół mamy być tego pojednania wzorem i ucieleśnieniem. Skoro Bóg pojednał nas ze sobą, to znaczy, że teraz my musimy pojednać się jedni z drugimi. A tamte społeczeństwa były podzielone na wiele różnych sposobów. I dlatego też Paweł, kiedy pisze na temat istoty Kościoła, będzie zwracał się po różne aspekty, w których ludzie byli podzieleni, mówiąc, słuchajcie, w Kościele my musimy być wzorem pojednania na różnych płaszczyznach. Najważniejszą płaszczyzną, o którą będzie zabiegał, będzie pojednanie między Żydami a poganami, dlatego że ono definiowało dotychczas te relacje religijne. Żydzi patrzyli z pogardą na pogan, bo to oni zostali wybrani przez Boga, oni otrzymali prawo, a poganie żyją gdzieś w nieświadomości, a poganie gardzili Żydami. Więc jakby można powiedzieć, te dwie grupy nawzajem charakteryzowała wzajemna wrogość. I apostoł Paweł mówi, słuchajcie, teraz w Chrystusie jesteśmy jedni i drudzy, jednym ludem, jednym kościołem i my musimy dać dowód tego, że jesteśmy pojednani. I pisze o tym w liście do Efezjan. 2 rozdział listu do Efezjan. List do Efezjan, jeżeli chcecie to przyjąć, jest właściwie konstytucją Kościoła Nowego Testamentu, pisze właśnie o relacjach między Żydami a poganami. I pisze o tym, że w Chrystusie te dwie grupy, które były daleko od siebie, stają się sobie bliskie. 2 rozdział, 13 wersetu. Jednak teraz w Chrystusie wy, Chrystusie Jezusie, wy, poganie, bo o nas chodzi, którzy niegdyś byliście daleko, daleko od Izraela, daleko od Boga, staliście się bliscy, bliscy Bogu, bliscy nam, dzięki krwi Chrystusa. On bowiem jest naszym pokojem. On z dwóch grup ludzi uczynił jedną, gdy kosztem swego ciała usunął wrogość, mur podziału, który je rozdzielał. On zniósł prawo oparte na przekazaniach, by wznosząc pokój, stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka i obu pojednać z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, na którym zniszczył wrogość. A gdy przyszedł, ogłaszał pokój. Niósł go wam, poganom, pochodzącym z daleka, podobnie jak tym pochodzącym z bliska, nam, Żydom. Gdyż przez niego mamy dostęp do Ojca, jedni i drudzy, w jednym duchu. Dlatego dla Pawła było tak ważne, żeby Kościół zrozumiał, że Żydzi i poganie stanowią teraz jedno. Bo jeżeli oni nie będą stanowili jedno, to znaczy, że my zadajemy kłam temu, co Bóg uczynił. Skoro Bóg pojednał nas ze sobą, to my musimy dać dowód tego pojednania. Jeżeli my, poganie i Żydzi, nawzajem patrzymy na siebie bykiem, to znaczy, że my lekceważymy to, co Bóg uczynił. I teraz zaczynamy rozumieć tą wizję apostoła Pawła. Bo w liście do Galacjan, który też jest poświęcony głównie temu podziałowi między Żydami a poganami, on wspomina o dwóch innych zasadniczych podziałach, które charakteryzowały tamte społeczeństwa. W trzecim rozdziale, pod koniec trzeciego rozdziału do Galacjan, pisze od 26 wiersza. Wszyscy bowiem jesteście synami Boga dzięki wierze w Jezusa Chrystusa. Bo wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusa, w Niego też się odzialiście. Nie ma już znaczenia, czy ktoś jest Żydem czy Grekiem, niewolnikiem czy wolnym, mężczyzną czy kobietą. Wszyscy jesteście jednością w Jezusie Chrystusie. Nie ma już znaczenia, czy ktoś jest Żydem czy Grekiem, niewolnikiem czy wolnym, mężczyzną czy kobietą. Wszyscy jesteście jednością w Jezusie Chrystusie. Okay. Paweł wiedział, że nie przestaliśmy być mężczyznami czy kobietami. Okay? Tu nie chodzi o to, że nagle zniknęły wszystkie różnice między nami, ale mówi, w Chrystusie Jezusie, w tym nowym ludzie Bożym, który Bóg stworzył, w Jego Kościele, w Królestwie Bożym, te różnice, które nas definiowały, przestają mieć znaczenie. Jeżeli my w Kościele nie będziemy wzorem tego pojednania, to gdzie świat zobaczy całą mądrość Bożą? Wiecie, tamten świat w pewnym sensie nie bardzo różnił się od naszego. Te trzy podziały to nie są przypadkowe stwierdzenia. To nie jest tak, że Paweł szuka jakiejś skrajności po to, żeby pokazać, że teraz jedni i drudzy, wszyscy jesteśmy jedną szczęśliwą rodziną w Chrystusie. I wysocy, i niscy, i szczupli, i ci, którzy nie do końca są szczupli, i ci, którzy z północy, i ci, którzy z południa. Nie chodzi mu o jakieś przykłady. On sięga po konkretnie trzy największe podziały, jakie charakteryzowały tamte społeczeństwo. Dzisiaj powiedzielibyśmy, że to było społeczeństwo, które było podzielone ze względu na rasę, klasę i płeć. Te grupy, które nawet w całej historii ludzkości nieustannie toczą walkę ze sobą. Okay? Były podziały rasowe. Dla niego najważniejsze był Żydzi, i poganie. Były podziały klasowe. W tamtym społeczeństwie to byli przede wszystkim ludzie wolni i niewolnicy. Było mnóstwo niewolników. To społeczeństwo było zbudowane na niewolniczej pracy innych ludzi. I były podziały ze względu na płeć. Inną funkcję, inną pozycję mieli mężczyźni, a inną pozycję miały kobiety. I w społeczeństwach potwierdzano, czy podkreślano tę rolę i ówczesne religie wręcz służyły temu, żeby te podziały zabetonować. Ale apostoł Paweł mówi, ale w Chrystusie my tworzymy coś zupełnie innego. W Kościele mamy być dowodem pojednania. W Kościele nie ma miejsca na myślenie w kategoriach walki ras, klas i płci. Jeżeli my pozwolimy, żeby to takie myślenie definiowało nasze role, to my jesteśmy zaprzeczeniem tego, co Chrystus rzeczywiście uczynił. Dlatego mówi, nie ma Żyda ani Greka, nie ma wolnego ani niewolnika, nie ma mężczyzny ani kobiety. Nie możemy myśleć w ten sposób. Wiele uwagi poświęcił, żeby wytłumaczyć kwestię Żydów i Greków. Kiedy pisze list do Filemona, odnosi się wprost do tej kwestii niewolnika i wolnego. Kiedy zwraca się do Filemona, który jest bogatym człowiekiem, mającym niewolników, stawia się za Onezymem, za byłym niewolnikiem Filemona i mówi, przyjmij go jako swojego brata, bo w Chrystusie jesteście równi. I to jest tak naprawdę wizja apostoła Pawła dotycząca nas w Kościele, mężczyzn i kobiet. Jesteśmy sobie równi przed Nim. Czy apostoł Paweł napisał, że kobiety, że żony mają być podległe mężom? Apostoł Paweł napisał, że mężowie i żony mają być sobie wzajemnie ulegli. Jak będziecie czytać ten fragment w liście do Efezjan, to przeczytajcie werset wcześniej. Bądźcie sobie wzajemnie ulegli ze względu na Chrystusa. Bo wtedy będziecie dowodem pojednania, które On czyni. Żony, bądźcie uległe swoim mężom, a mężowie, bądźcie ulegli swoim żonom, tylko mówi wprost, wasza uległość polega na tym, że będziecie kochać je, jak Chrystus ukochał Kościół. I później mówi dalej, panowie, bądźcie wyrozumiali dla swoich sług, dla swoich niewolników i niewolnicy, służcie im, jakbyście służyli samemu Panu. Bo ta wzajemna uległość jest dowodem na to, że te podziały, które wszędzie wokół panują, między wami nie będą miały miejsca. I to jest właśnie wizja apostoła Pawła. Apostoł Paweł, jak nikt inny, podnosił rolę kobiet w Kościele. Jeżeli czytamy uważnie jego listy, on wspomina wiele razy o kobietach, które służyły u jego boku. Wymienia je z imienia, chwali je przed innymi, stawia jako wzór. Jeżeli myślicie, że apostoł Paweł miał wizję Kościoła, w którym kobiety siedzą gdzieś z boku, milczą się, nie odzywają, to nie o tym Pawle z Nowego Testamentu mówimy. I to może być tragiczne, że właśnie taką wizję apostoła Pawła mamy. Że tak potoczyła się historia Kościoła. Że gdzieś na przestrzeni wieków my, zamiast być tą manifestacją Bożego pojednania we wszystkich aspektach, miejscem, w którym nie ma już żadnego miejsca na jakiekolwiek walki ras, klas i płci, zaczęliśmy myśleć na powrót tak, jak myśli świat wokół nas, uważając, że one są ważne. Bo Kościół niestety w historii zyskał sobie opinię miejsca czy grupy, która Żydom jest wroga. Jako pewną ostoję antysemityzmu. I w niektórych rejonach świata nadal taką opinię ma. No i w historii społeczeństwa, w historii powszechnej, Kościół czasami był orędownikiem tego, żeby jedni uciskali drugich. Był wręcz uważany za ostoję czy za obrońców niewolnictwa. Nie wszędzie na szczęście były wyjątki i były takie miejsca, gdzie chrześcijanie stawali w obronie niewolników, ale byli też tacy chrześcijanie, którzy na podstawie Słowa Bożego próbowali dowodzić, że właśnie tak świat ma funkcjonować, że my mamy niewolników i wcale ich nie będziemy uwalniać. Żyjemy w społeczeństwie, gdzie jakby te dwie rzeczy odpłynęły trochę w cień. Przynajmniej żyjemy w kościołach, w których te rzeczy nie mają już większego znaczenia, no bo nasze społeczności nie składają się w dużej mierze z Żydów i pogan. Nie? W naszym kraju już niewiele zostało Żydów, a tym mniej Żydów wierzących, którzy żyliby pośród nas. Ale kiedy będą z nami, to tym bardziej powinniśmy być dowodem właśnie tego pojednania. Na powrót, powracając do tego, jak było wtedy. Niewolnictwo, przynajmniej oficjalnie jako pewien system społeczny, też nie funkcjonuje w naszym społeczeństwie, ale nadal mamy między sobą jakieś podziały wynikające z tego, no, jaki dobytek mamy, z jakiej klasy pochodzimy i tak dalej. I też jesteśmy powołani, żeby te podziały nie różniły nas jedni od drugich. Ale chyba rzeczywiście tą rzeczą, która najgłośniej rozbrzmiewa, jest kwestia mężczyzn i kobiet. To, jak to wygląda w Kościele. I teraz może czas, to jest też oznaka, że zbliża się koniec kazania, żeby odnieść się do tego pytania o przywództwo w Kościele. Ale zanim się odniosę do pytania o to, czy kobiety mogą być przywódcami, powiem wam, że powinniśmy się wstydzić tego pytania. Powinniśmy się wstydzić całej atmosfery, w jakiej ta dyskusja się toczy nawet w naszych kościołach. Dlatego, że jeżeli przysłuchać się temu uważnie, to ona jest ujęta w kategorię równouprawnienia. Kościół przedstawiany jest jako jedna z ostatnich instytucji w społeczeństwie, w którym kobiety zepchnięte są na margines i podnosi się głos, nie może tak być, kobiety powinny mieć równe prawa w Kościele. Takie same jak mężczyźni. Nie ma niczego złego w tym, żeby miały równe prawa, tylko chodzi mi o inną rzecz. Naszą wizją nie jest równouprawnienie. Naszą wizją jest pojednanie. Równouprawnienie to wszystko, na co stać ten świat bez Chrystusa. Jeżeli my zgodzimy się tylko na równouprawnienie, to uczynimy swoim celem, to jakbyśmy mówili, słuchajcie, zrobimy wszystko, na co nas stać jako ludzi, bo świat jest, jaki jest. Biblijną wizją nie jest równouprawnienie, biblijną wizją jest pojednanie. Kiedy Bóg zwrócił się do Ewy na początku Biblii, w Księdze Rodzaju, powiedział niesamowite słowa, które są często wytykane albo przywoływane jako potwierdzenie tego porządku, jakim żyjemy. I będą ku twojemu mężowi kierować cię twoje pragnienia, albo będziesz próbowała nad nim panować, ale to on będzie panował nad tobą. To znaczy, że ta wrogość, ta nieprzyjaźń, ten rozdźwięk między mężczyznami a kobietami sięga samego początku istnienia ludzkości. I te kolejne powstały później, podział na Żydów i nieżydów, na tych bogatych i biednych, wolnych i niewolników. I apostoł Paweł mówi, słuchajcie, w Chrystusie Jezusie wszystkie te podziały, które nas podzieliły, muszą zostać zniwelowane. Nie będzie już podziału na Żydów i Greków, na wolnych i niewolnych i nie będzie też podziału na mężczyzn i kobiety w sensie, kto jest ważniejszy. Wizja nowotestamentowa to nie jest wizja, która utwierdza ten porządek z Księgi Rodzaju, ale jemu zaprzecza. Mocne słowa, no nie? Jak to Nowy Testament zaprzecza czemuś z Księgi Rodzaju? Dokładnie tak. Bo pamiętacie, kiedy Bóg powiedział te słowa? Czy powiedział je wtedy, kiedy stworzył mężczyznę i kobietę? Powiedział je wtedy, kiedy oni upadli, kiedy się od Niego odwrócili. Więc kiedy wypowiada te słowa do Ewy, że będziesz próbowała panować, albo będzie ku twojemu mężowi ciągnęły cię twoje pragnienia, on będzie panował nad tobą, to nie jest wzór, jaki Bóg ustanawia po wieki wieków w historii świata, ale mówi o konsekwencjach tego, jak teraz będzie wyglądało wasze ludzkie życie, dlatego że odwróciliście się ode mnie. I kiedy przychodzi Chrystus i rozpoczyna dzieło pojednanie, Jego dziełem jest odwróceniem tego, co stało się tamtego razu, tamtego dnia. Odwróceniem tego podziału, który powstał. Dlatego też my jako Kościół, powiem wam, nie powinniśmy dążyć do równouprawnienia, ale powinniśmy dążyć do pojednania. Powinniśmy mieć wyższy ideał i dążyć do czegoś więcej niż tylko do tego, żeby były równe prawa mężczyzn i kobiet. Apostoł Paweł, i to jest znaczące, chociaż głosił, byśmy powiedzieli, rewolucyjne rzeczy, nie nawoływał do rewolucji. Nie stawał na pochodzie, na czele buntu niewolników przeciwko panom. Nie stawał na czele pochodów kobiet przeciwko mężczyznom. Nie stawał na czele jakichś pogan, którzy teraz szli na świątynię po to, żeby ją zniszczyć. Mówił, słuchajcie, ten świat jest jaki jest i my go nie zmienimy. My mamy być manifestacją świata, który ma nadejść. Więc dla mnie, kiedy zaczynam myśleć w tych kategoriach, czy kobiety mają być przywódcami w Kościele, to jest punkt wyjścia. Moim ideałem i ideałem, wydaje mi się, dla nas w Kościele nie powinno być równouprawnienie, ale pojednanie. Nie powinniśmy dawać sobie narzucić dyskusji, jaka jest zdefiniowana przez kulturę, że my musimy być kolejnym miejscem w społeczeństwie, gdzie zostanie ucywilizowana ta wrogość, bo do tego się to sprowadza. Że w pewien sztuczny sposób wprowadzimy równość, parytety, będzie tyle samo mężczyzn i kobiet na najważniejszych pozycjach, bo to jest to, na co nas stać bez Chrystusa. Ale my mamy Chrystusa i nas stać na więcej. My mamy być wzorem pojednania. Wiecie, dla mnie to jest też wytłumaczeniem tego, co mamy w Kościele. Bo jak ktoś przychodzi do naszego Kościoła, może pomyśleć, o, kolejna instytucja zdominowana przez mężczyzn. Prawda? No bo mamy trzech pastorów, kazania też mówią mężczyźni. No i powiedzcie mi, gdzie tu jest ta równość? Ja wiem, jeżeli ktoś myśli, że nasz Kościół jest zdominowany przez mężczyzn, to mogę tylko powtórzyć za Łukaszem, otwórzcie oczy. Bo pod tym względem jesteśmy bardzo, bardzo nowotestamentowym Kościołem. Niemalże dokładnie takim, jak z Ewangelii Łukasza. A to znaczy, że gdyby nie kobiety, które są w tym Kościele, to właściwie nic by nie było. Ten Kościół by nie powstał, ten Kościół by nie funkcjonował, ten Kościół by się nie rozwinął, ten Kościół właściwie bardzo szybko by się rozpadł. Bo cały czas tak naprawdę funkcjonuje nie dzięki temu, że to mężczyźni są tacy niesamowici, ale dzięki temu, że jest tu całe mnóstwo kobiet, które nawet nie próbując walczyć o równouprawnienie czy prawa, wykonują dokładnie to, co wykonywały kobiety od samego początku. Służą jedni drugim, służą sobie nawzajem po to, żeby ciało Chrystusa się budowało. Jest taki zabawny przykład nawet z uwielbienia, jeżeli zwróciliście uwagę. Powiedzcie mi, ile znacie kościołów, w których pastor, rozpoczynając nabożeństwo, mówi, słuchajcie, nie ma dzisiaj perkusisty, to ja idę do klatki, a was, kościół, zostawiam w rękach kobiety. Nie? Liderki uwielbienia. Ale właśnie o to chodzi. To nie jest Kościół, w którym będziemy walczyć o równouprawnienie, bo pozwolimy sobie wtedy, żeby to kultura narzuciła nam, do czego mamy dążyć. Naszym ideałem jest pojednanie. Żeby to było miejsce, w którym przed Chrystusem ta wrogość, ta nieprzyjaźń między mężczyznami i kobietami nie będzie miała miejsca. I to też będzie wyrażało się w tym, jak się nawzajem traktujemy i co robimy jedni dla drugich. A jak to się odnosi do pytania o przywództwo kobiet w Kościele? Ja nigdy nie wszedłem w tę dyskusję, dlatego że kiedy jako młody człowiek trafiłem do kościoła, mając kilkanaście lat, trafiłem do grupy młodzieżowej, na czele której stała młoda kobieta. Około 20-letnia kobieta, więc dla mnie jakoś od początku było oczywiste, że kobiety robią różne rzeczy w kościele. I to różne ważne rzeczy w kościele. Ja po prostu w takim kościele wyrosłem i dla mnie to było oczywiste. Powiem wam, że dopiero jak ona odeszła i to my, mężczyźni, wzięliśmy się za przewodzenie grupie młodzieżowej, zaczęły się problemy. Może to jest idealizowanie mojego dzieciństwa, ale coś w tym było. Żeby było ciekawiej, powiem wam, że to dzięki tej kobiecie jestem przed wami. Bo to ona zachęciła mnie kiedyś, żebym powiedział swoje pierwsze kazanie na naszym wyjeździe młodzieżowym. Poprosiła mnie, zaufała mi, powierzyła mi, poleciła mi, żebym przygotował studium biblijne. I moje pierwsze kazanie powiedziałem za jej przyzwoleniem, za jej namową. Więc ja nie jestem dobrym głosem, jeżeli chodzi o zabieranie głosu w kwestii, czy kobiety mogą być przywódcami. Żeby było ciekawiej, powiem wam, że ta kobieta od kilkunastu lat, nawet więcej, mieszka we Wrocławiu i niektórzy z was znają ją osobiście. Dalej służy w kościele, może nie w takiej eksponowanej roli, ale dalej robi wiele rzeczy po to, żeby pomagać innym, żeby budować ciało Chrystusa. I nawet zastanawiałem się, czy nazwać ją z imienia, ale pomyślałem, że nie. Po pierwsze, nie zapytałem jej o to, więc to by wypadało, a po drugie, osiągnę fajny cel, bo teraz wszyscy będziecie się zastanawiać, czy ją znacie i będziecie rozglądać się dookoła, kto to może być. I może dzięki temu zauważycie inne kobiety, które robią to samo. Bo to jest dla mnie odpowiedź na pytanie o przywództwo kobiet w kościele. Powinniśmy się wstydzić tego pytania. Bo co my właściwie pytamy, kiedy mówimy, czy kobiety mogą być przywódcami w kościele? Czy kobiety mogą być pastorami? Czy kobiety mogą mówić kazania? Czy kobiety mogą zarządzać mężczyznami? Czy kobiety mogą mówić wszystkim, a tym bardziej mężczyznom, co oni mają robić? Innymi słowy, sięgamy po model, który skąd pochodzi? Z tego świata. Co to znaczy być liderem? Co to znaczy być przywódcą? Powiem wam, takiego pytania naprawdę powinniśmy się wstydzić. Wyobraźmy sobie, że przychodzimy do Jezusa, żeby zadać to pytanie. Przychodzimy do Niego i pytamy, Panie, no to jak jest z tym przywództwem kobiet w kościele? Mogą czy nie mogą? A Jezus patrzy na nas i zadaje pytanie. Okej. Ja mam też wykształcenie psychologiczne, więc w moich wyobrażeniach Jezus zawsze rozmawia z nami prawie tak jak psycholog. Okej? Więc Jezus patrzy na nas i mówi, ale wytłumaczcie mi lepiej, o co właściwie pytacie? No Panie, czy kobiety mogą być pastorami, czy mogą mówić kazania, czy mogą być przywódcami, czy mogą rządzić, mogą wydawać polecenia? No Jezus kiwa głową i mówi, czyli patrzycie na przywództwo jako na właściwie rządzenie innymi ludźmi. Na tytuły, na formalne pozycje, na odpowiednie szaty, na uznanie, jakie ma się w oczach ludzi, na prawo do mówienia innym, co mają robić, co mają myśleć, jak mają się zachowywać. Wiecie, kiedy to mówi Jezus, nie? Ostatni wieczór, który spędziłem ze swoimi uczniami, i tak przy okazji, bardzo możliwe, że były tam również kobiety, nie tylko apostołowie, wydarzyła się pewna rzecz. Oni znowu zaczęli się kłócić, kto z nich będzie najważniejszy. I tego wieczoru ja wziąłem miskę i umyłem im stopy. Rzecz, którą powinien robić niewolnik, a nie ktoś, kto jest ważny. A gdy później usiadłem, powiedziałem do nich, wiecie, jacy są władcy tego świata. Że oni szczycą się tym, że rządzą i panują nad innymi. Mienią się dobrodziejami, dobroczyńcami, oczekując od ludzi wdzięczności za to, co robią dla nich. Przywódcy tego świata skupiają się na tytułach, na pozycjach, na władzy, jaką posiadają. Nie tak ma być między wami. Między wami, w moim królestwie, w moim kościele ma być inaczej. W moim kościele przywództwo definiowane jest przez to, komu służysz. I przywódcami są ci, którzy służą, a nie ci, którzy mają tytuły i pozycje. Powiedzcie mi, kto jest ważniejszy? Ten, kto siedzi przy stole, czy ten, kto przy stole usługuje? Prawda, że ten, który siedzi przy stole? A ja jestem między wami jako ten, który służy. W moim królestwie ten, który chce być pierwszy, niech będzie sługą wszystkich. Ten, który chce być największy, niech uczyni się najmniejszym. I wy pytacie mnie, czy przywództwo w kościele powinno być otwarte przed kobietami? Otwórzcie oczy. W moim kościele kobiety od początku są przywódcami.